Czy to już czas?
Mądre dzieci.
Dzień dobry, kochani. Dziś w programie przyjrzymy się temu, o czym często marzycie w wakacje, zwłaszcza w takie upały jak ostatnio. To woda. Przypomnimy sobie na przykład, czy wód słonych, czy słodkich jest więcej na ziemi. Powiemy wam też o takim jeziorze, które jest aż gęste od soli, w którym pływając można unosić się na powierzchni. Sprawdzimy, skąd wzięły się jeziora na Lubelszczyźnie, jakie jezioro w naszym regionie jest największe i najgłębsze. Przypomnimy też, jak ważne jest, aby pić wodę, zwłaszcza gdy na zewnątrz jest tak wysoka temperatura jak ostatnio. No i ważne, aby poić też nią zwierzęta.
Klimatycznie.
Na początek przypomnimy sobie kilka ważnych informacji o wodach na Ziemi. Będziemy zastanawiać się na przykład, których wód na Ziemi jest więcej, słonych czy słodkich.
Wód jest więcej niż lądów na Ziemi, a jeżeli chodzi o to, czy jest więcej wód słonych czy słodkich w oceanach, jeziorach i rzekach, to jest zdecydowanie więcej słonych, bo słodkowodne to jest chyba 5% całej wody na Ziemi, a taka pitna to już tylko 1%.
Ja jestem żeglarzem. Jak jeżdżę po różnych wodach, na przykład nad Zatoką Pucką, woda jest zdecydowanie bardziej słona, co dodaje nam więcej roboty ze sprzętem, ponieważ sprzęt niszczy się od słonej wody, zaczyna rdzewieć, ponieważ ta sól się osadza.
Należałoby pomyśleć o tym, żeby bardziej ekologicznie zużywać wodę, dlatego że na Ziemi jest tylko 1% wody pitnej i około 5% wody słodkiej.
Co proponujesz? Jak powinniśmy oszczędzać tę wodę?
Powinniśmy oszczędzać wodę nie wyrzucając wody i jeżeli na przykład myjemy w borówki, to później tą wodą od tych borówek podlewać trawnik. I jeżeli jesteśmy w łazience, to zakręcamy kran. Uwaga, uwaga! Musimy uważać na to, jak zużywamy wodę i czy zakręcamy kran, dlatego że wody robi się coraz mniej, a ludzi coraz więcej.
Dlaczego niektóre wody są słodkie, a inne słone? Te informacje przypomni nam pan geograf Sylwester Wereski, doktor nauk o ziemi.
Zacznijmy od tego, że woda jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem i w środowisku nie występuje w stanie czystym jako H2O. Zawsze będzie zawierała jakieś domieszki. W zależności od tego, jakie składniki będą rozpuszczone w wodzie, będziemy mogli mówić, że woda jest albo słodka, albo słona. Jeżeli woda będzie zawierała substancje, które nazywamy chlorkami, które występują nawet u nas w kuchni, bo sól kamienna jest takim związkiem, to wtedy będziemy mówili o wodach słonych. Natomiast jeżeli woda będzie zawierała węglany, te z kolei występują na przykład w skałach, które budują Wyżynę Lubelską, to wtedy będziemy mówili o wodzie słodkiej.
Ile jest wód słodkich na naszej planecie, a ile słonych i których jest więcej?
Na kuli ziemskiej występuje zdecydowana przewaga wód słonych. One stanowią ponad 97% zasobów wodnych naszej planety. Spotkamy je w oceanach, morzach, a także na obszarach, gdzie jest bardzo duże parowanie. Przykładami takich lądowych akwenów będą chociażby Morze Kaspijskie, które jest największym zbiornikiem słonym, Morze Martwe, które tak naprawdę nie jest morzem, tylko jeziorem. Największe zasolenie zmierzono w jeziorze Patience w Kanadzie. Wynosiło ono 43%. Co ciekawe, dużym zasoleniem charakteryzuje się także zbiornik, który znajduje się na Antarktydzie, w obszarze bardzo zimnym. Jest to staw Don Juan i jego zasolenie zmienia się od 33 do 40%.
Naszym starszym słuchaczom, którzy może już mieli te informacje w szkole, tam je usłyszeli, albo może po prostu interesują się geografią, to na pewno ci słuchacze wiedzą, że jest takie morze i ono jest takie najbardziej znane z tego, że jest słone.
Najbardziej znanym słonym zbiornikiem wodnym jest oczywiście Morze Martwe, położone na granicy Palestyny, Izraela i Jordanii. I tutaj można spotkać zdjęcia z wakacji, gdzie turyści pływają po tafli tego jeziora, a właściwie unoszą się na tafli tego jeziora z książką w ręce, bo to jezioro jest tak gęste, że powoduje, że człowiek nie musi pływać w nim, tylko po prostu na jego powierzchni się unosi. Im większe zasolenie, tym większa gęstość wód, a więc tym większa wyporność. Łatwiej różne przedmioty mogą unosić się na wodzie.
Czy to znaczy, że nie trzeba umieć pływać, żeby utrzymać się na powierzchni tego jeziora?
Właściwie tak. Woda będzie wypierała nas samoczynnie. Z tym, że oczywiście nad Morzem Martwym jest tak, że po pierwsze to dno jest bardzo kamieniste i niesprzyjające. Poza tym ilość soli w wodzie jest tak duża, że nie możemy długo przebywać w wodzie. To jest raptem 10-15 minut. Później tą wodę musimy zmyć ze skóry. Jest to dla nas niezdrowe.
Jakie jeszcze morza na naszej ziemi są takie bardzo, bardzo słone?
Jeżeli chodzi o akweny morskie, to największe zasolenie będzie występowało w szerokościach zwrotnikowych, w tych morzach, które są zamknięte, bądź tych akwenach, które są zamknięte, i do takich najbardziej zasolonych należą Morze Śródziemne, Morze Czerwone oraz Zatoka Perska. Tutaj też zasolenie będzie wynosiło 30-40%.
A co z naszym Bałtykiem? Czy on jest bardzo słonym morzem?
Ciekawe jest to, że Bałtyk nie należy do mórz słonych. Zasolenie Morza Bałtyckiego wynosi około 0,5%, także jest bardzo małe. Jest on dosyć słodki, ponieważ po pierwsze dużo wody słodkiej dostarczają rzeki, które do niego wpadają, na przykład Wisła. Dodatkowo znajduje się w szerokościach umiarkowanych, co powoduje, że jest dosyć małe parowanie wody, a im większe parowanie, tym większa szansa, że zasolenie będzie większe. I dodatkowo nie ma wymiany wód między Morzem Bałtyckim a Oceanem Atlantyckim, które jest znacznie bardziej słone. Średnia wartość zasolenia wód wszechoceanów to jest 3,5%.
Czy w takich słonych morzach i jeziorach żyją zwierzęta albo inne stworzenia i jakie?
Słone zbiorniki wodne są raczej nieprzyjaznym środowiskiem dla życia wszelkich zwierząt i roślin, stąd te najbardziej zasolone będą ubogie w życie organiczne. Oczywiście w oceanach i morzach żyją ryby, różnego rodzaju ssaki, jak na przykład delfiny czy wieloryby. Natomiast w tych najbardziej zasolonych spotkamy raczej bakterie, czyli te mniejsze organizmy żywe.
Czy da się zamienić słoną wodę w słodką?
A kto zajmuje się badaniami dotyczącymi wody? Na przykład pani dr Joanna Sposób z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Jestem hydrologiem, czyli można powiedzieć takim specjalistą, który zajmuje się wodą. Wodą, który bada wodę pod względem właśnie takim i ilościowym, no i też jakościowym. Za jakość wody odpowiedzialni są moi koledzy z katedry. W laboratorium robimy analizy, badamy, z czego ta woda się składa, bo to jest, mówimy H2O, ale to jest szereg innych anionów i kationów, czyli związków chemicznych, które na dają wodzie ten taki specyficzny smak, chociaż mówi się, że woda jest bez smaku, tak? Ale to też się czasami wyczuwa, prawda? To są te aniony, kationy. Natomiast od strony takiej ilościowej, no staramy się szacować, ile tej wody płynie. Mierzymy przepływy rzeczne. To pozwala nam właśnie określić, ile tej wody, jaką ilością wody dysponujemy, ile tej wody mamy po prostu. Tak więc te badania są, opierają się na takich częściach, można by powiedzieć, terenowych. Jedziemy w teren, patrzymy, obserwujemy, badamy,
mierzymy. Składa się w 70% z wody, ale są też jeszcze więksi rekordziści.
Okazuje się, że są organizmy zwierzęce, które mają prawie 100% wody. Taka meduza to jest 98% wody, więc zobaczmy, jak ważna jest woda jako, można powiedzieć, składnik żywych organizmów.
A co z roślinami?
Okazuje się, że zawartość wody w roślinach też jest bardzo duża i zróżnicowana. Najwięcej wody jest gdzie? W owocach. Sok owocowy to jest właśnie to, gdzie tej wody jest najwięcej, ale chyba każdy oglądał czy wie, jak wyglądają nasiona. Coś kompletnie suchego, ale co się okazuje? Nawet w takich suchych nasionach znajduje się około 10% wody, co powoduje, że potem to nasiono ma zdolność kiełkowania, ma zdolność następnego podtrzymywania czy wytwarzania następnych właśnie roślin.
A jak to kiedyś było z wodą? Jak traktowali ją ludzie?
Nie było bez niej życia, więc oni osiedlali się tam, gdzie po prostu była woda. Dlatego te najstarsze osady znajdujemy chociażby nad wielkimi rzekami. To te starożytne cywilizacje. Mezopotamia chociażby, czy starożytny Egipt, ale to też i cywilizacja chociażby Indusu. To były te wielkie cywilizacje, które stały jak gdyby na wielkich rzekach. Kiedy popatrzymy, jak lokalizowane są nawet miasta w Polsce, to te największe mamy nad rzekami. Nasza Warszawa, Kraków, ale również i Poznań, to były te miasta, które były lokalizowane tam, gdzie mieliśmy do czynienia właśnie z dostępem do tej wody rzecznej. Nie tylko do wody rzecznej, ale również wody jeziorne były wykorzystywane często jako, czy po prostu jeziora były wykorzystywane jako ten czynnik osadniczo-twórczy, czyli który powodował, że człowiek akurat tam się osiedlał. Bardzo często było tak, że jeżeli była rzeka i było miejsce przeprawy, przeprawy przez tą rzekę. Kiedyś nie było mostów, natomiast ludzie albo się przeprawiali łodziami, albo jeżeli była mielizna, wówczas się przeprawiano właśnie przez tą mieliznę. Mielizna to jest takie płytsze wypłycenie w korycie rzeki. Jeśli mamy rzekę, to ona nie jest równiutka, dno nie jest równiutkie wszędzie, ponieważ woda płynąc, ona wykonuje bardzo ogromną pracę. Z jednej strony ona rysuje, można powiedzieć, eroduje, czyli jak gdyby pogłębia swoje koryto, ale w innych częściach wypłyca. To jest właśnie taki rytm funkcjonowania geomorfologiczny rzeki, jeśli można byłoby to tak określić. No i na takich mieliznach była możliwość przeprawy. No i teraz zasadą było to, że nigdy nie przeprawiano się po zmroku. To było związane z różnymi wierzeniami i zazwyczaj było tak, jeśli ktoś za późno przybył do takiego miejsca przeprawy, musiał zanocować. No i mieliśmy miejsce przeprawy, powstawała gospoda, zajazd. Wokół tego zaczęły się budować następne budynki, powstawała osada. Takim miastem w miejscu przeprawy jest chociażby Wrocław. Więc zobaczmy, że te duże ośrodki bardzo często bazowały, czy ich początki były właśnie związane z miejscem przeprawy, z tą rzeką, która nadawała na początek charakter, potem kształtowała też rozwój całego ośrodka, już potem miejskiego praktycznie. Mówiąc o wodzie, pamiętajmy, że też była ważna ze względów strategicznych. Chociażby Biskupin. Dlaczego akurat osada biskupińska jest na półwyspie otoczonym wodami jeziornymi, a jeszcze z tej czwartej lądowej strony podmokłościami? To doskonale chroniło mieszkańców, powodowało, że oni byli bezpieczni, ponieważ woda jak inna potrafi właśnie chronić. Bardzo często wykorzystywano do lokalizacji właśnie takiej strategicznej miejsca troszkę wyniesione, otoczone bagnami. Albo na przykład w zakolach, czyli takich wygiętych meandrach rzeki. Takim doskonałym przykładem jest na przykład Kamieniec Podolski. Kamieniec Podolski, twierdza kamieniecka, która jest właśnie położona w takim meandrze rzeki Smotrycz. No i to powodowało przy obecności twierdzy kamienieckiej, że mogła być długo, długo zdobywana. Więc ten aspekt taki strategiczny również był, jest bardzo istotny.
Myślę, że te informacje mogą Wam się przydać podczas wakacyjnych podróży. Kamieniec Podolski, zapamiętacie? A co z Lublinem?
Tutaj też można dopatrywać się pewnych takich aspektów związanych z obronnością. Mówi się, że te najstarsze ślady osadnictwa to jest Wzgórze Czwartek. No i tak jak sobie pomyślimy,
przyglądamy się wodzie, która jest ważna dla zwierząt, dla ludzi, bo przecież bez niej nie ma życia. Mówi się, że klimat się ociepla, że musimy wodę oszczędzać. Okazuje się, że my na Lubelszczyźnie mamy bardzo cenne pod tym względem tereny.
Ogromną rolę w obiegu wody, w takim przytrzymywaniu wody mają obszary podmokłe, obszary bagienne. Ich rola jest, można powiedzieć, nieoceniona, stąd bardzo często wiele takich obiektów jest chronionych. Chociażby tutaj na Polesiu mamy na terenie naszego województwa Poleski Park Narodowy, który obejmuje ochroną te ekosystemy wodno-błotne. Pamiętajmy również, że kontynuację tego regionu mamy po wschodniej stronie granicy. Pamiętajmy też, że woda jest taka, że ona nie uznaje granic. To jest chyba nawet wpisane w jednej z takich deklaracji europejskich. Woda nie zna granic i jako dobro jest w zasadzie dla wszystkich, więc tutaj też należy o tym pamiętać. Więc to nasze Polesie, jako ta kontynuacja tego dłuższego obszaru, naprawdę jest unikalnym, pięknym obiektem w skali europejskiej, a nawet światowej.
My na Lubelszczyźnie mamy też jeziorka, dużo jezior, nad które zapewne pewnie też jeździcie. Skąd wzięły się tam jeziorka?
Te jeziora na Lubelszczyźnie to jest głównie pozostałość lodowców, z tym, że akurat tutaj u nas na Lubelszczyźnie to ostatnie zlodowacenie nie dotarło. I po tych lodowcach, po tej erze lodowcowej, którą znamy z filmów, pozostały takie zagłębienia. Te zagłębienia z czasem wypełniły się wodą. W ten oto sposób powstały jeziora tutaj u nas na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. To są jeziora nieodpływowe. Także z reguły z tych jezior nie wypływają rzeki. To są takie duże kałuże.
Mówi pan Michał Zieliński z Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych. A jakie jest najgłębsze i największe jezioro na Lubelszczyźnie?
To znaczy najgłębszym jeziorem jest jezioro Piaseczno. Ma 39 metrów głębokości. Największe to jest bodajże jezioro Wytyckie, z tym, że poziom tego jeziora został troszeczkę podniesiony przez człowieka. Ono pełni funkcję zbiornika retencyjnego, który zbiera wodę z okolicy. Także ono jest częściowo obwałowane i jezioro to znajduje się na skraju Poleskiego Parku Narodowego w Poleskim Parku Krajobrazowym.
Na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim jest dużo jezior. Czy są one podobne do siebie, czy też różnią się?
Jeziora różnią się roślinnością, która je otacza, różnią się dostępnością. Są jeziora, które mają piękne plaże, na które chętnie jeździmy się kąpać, spędzać weekendy czy nawet wakacje, a są takie jeziora, do których ten dostęp jest bardzo utrudniony. Musimy się przedzierać przez trzciny, przez jakieś chaszcze, przez wysokie trawy, aż w końcu dochodzimy na tak zwaną spleję, czyli inaczej pło, na taki kożuch roślinności, który unosi się na wodzie. Tu trzeba być bardzo ostrożnym. Także po takiej splei lepiej tam nie wchodzić. Ale jest to bardzo ciekawe, bo ten kożuch roślinności unosi się na wodzie. Jak się stanie, to ten grunt pod nogami się ugina i rusza.
Jest takie zwierzę, które jest u nas na Lubelszczyźnie i bardzo lubi wodę.
Bardzo ciekawym, rzadkim zwierzęciem, które spotykamy u nas na Lubelszczyźnie, związanym właśnie ze środowiskiem wodnym, jest gad. Jeden z gadów, żółw błotny. To jest jedyny nasz krajowy gatunek żółwia. On występuje tak punktowo gdzieś tam na zachodzie Polski, ale najwięcej tych żółwi mamy tutaj u nas na Lubelszczyźnie, na Pojezierzu naszym Łęczyńsko-Włodawskim. Najwięcej jest na wschodzie, w Lasach Sobiborskich, ale też i tutaj na samym Pojezierzu, też nad szeregiem jezior można go spotkać. Żółw, wbrew pozorom, jest bardzo szybki. On powolutku przemieszcza się po lądzie, bo ma krótkie nóżki, ale to jest drapieżnik. Także on musi być szybki, żeby móc polować. Świetnie pływa. I czasami go można nad tymi naszymi jeziorami, nad stawami, gdzieś tam nad jakimiś małymi rzeczkami wypatrzeć. Lubi sobie wychodzić gdzieś na gałęzie, na jakieś pnie.
Woda dla ludzi, dla roślin i zwierząt. No właśnie, dla zwierząt. Pamiętacie, w rozmowie z miłośniczką zwierząt, Kasią Wilk, mówiliśmy o tym, jak powinno się dbać o psy podczas upałów.
Przede wszystkim należy zapewnić psu dostęp do wody, do czystej wody, świeżej wody i jakieś takie schronienie, żeby mógł po prostu odpocząć przed słońcem. No to tak jak z nami ludźmi, nie chcemy przebywać na pełnym słońcu, jeśli jest nam bardzo, bardzo gorąco i też nam się chce pić. Więc to, co my robimy w czasie upałów, to też należy zapewnić psu, bo czasami pies sobie nie jest w stanie sam zapewnić, nie weźmie sobie szklanki wody i nie popije, prawda? To człowiek jest za niego odpowiedzialny. Myślę, że warto uświadomić ludzi tutaj bardzo, bo często zdarza się, że właśnie takie bardzo, bardzo wysokie temperatury widzę psy, które biegają w kagańcach weterynaryjnych. Kaganiec weterynaryjny to jest taki rzep na pysk, prawda? I on jest jednak przeznaczony do założenia na chwilę podczas na przykład wizyty u weterynarza, a nie do biegania. Należy tutaj zaznaczyć, że pies jednak, jego wymiana cieplna odbywa się jednak przez ziajanie, tak? I pies nie spoci się tak jak my i się nie ochłodzi w ten sposób. więc zaciskanie psu pyska, który jest jego największym źródłem właśnie ochłodzenia, że on sobie będzie ziajał, no to to jest po prostu dla psa ciężka sprawa później, prawda? Może dojść do różnych nieprzyjemnych sytuacji związanych ze zdrowiem. Jeśli kaganiec, to taki, żeby mógł pies sobie oddychać, swobodnie ziajać. I też jak idziemy na spacer, to nie wyciągajmy psów w samo południe. Można iść wcześnie rano i późnym popołudniem wieczorem. Też zróbmy sobie taki test. Idąc po właśnie chodniku czy jakiejś ulicy, dotknijmy podłoża. Jeśli nas parzy, to znaczy, że psa też będzie parzyło w łapy, także to jest bardzo ważne podczas upałów, też podczas wspólnego spędzania czasu na spacerach, więc nie paszmy łapek